Fragment, który dzisiaj będziemy omawiać, to fragment, który zmienił moje chrześcijańskie życie. Po prostu wywrócił moje całe życie do góry nogami i po prostu wszystko zmienił. Fragment, który będziemy omawiać, to jest fragment listu do Kolosan, rozdział pierwszy, od wersetów 15 do 20. I Paweł, jest taki tytuł w naszym przekładzie, w przekładzie SNP, wyjątkowość Jezusa Chrystusa. Więc tematem dzisiejszego kazania będzie tożsamość Jezusa Chrystusa i będziemy zajmować się tym, co sprawia, że On jest wyjątkową osobą. Co jest w Nim tego wyjątkowego? Będziemy badać, kim On jest. Będziemy zajmować się tym, czego dokonał i jakie to ma zastosowanie, jakie to ma znaczenie dla mnie w moim życiu i dla każdego z was. Więc przeczytajmy najpierw fragment. Ja będę czytał z przekładu literackiego. Pierwszy rozdział, wersety 15-20. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne. Trony oraz rządy. Zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. Gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Celem tego kazania jest przypomnieć nam wszystkim takie podstawowe, najważniejsze prawdy chrześcijańskie w życiu, które są fundamentem naszej wiary. I naszym zadaniem będzie przyjąć te prawdy do serca, rozważyć je i następnie zachwycić się nimi. To jest jedno z dwóch naszych najważniejszych celów, czyli mamy zachwycić się tymi prawdami. Co one mówią o Chrystusie? Jaki ten Chrystus jest? A drugim celem, to już będzie prywatny każdego z nas, mam nadzieję, żeby te prawdy zastosować w życiu i wprowadzić w rzeczywistość. Kazanie podzieliłem na 8 punktów. Na końcu będzie zakończenie i będzie 5 prawd o Chrystusie, o Jego naturze i o Jego roli w stosunku do stworzenia oraz 3 prawdy o Chrystusie i Jego roli w stosunku do Kościoła. Więc zacznijmy od pierwszego punktu, który nazwałem Chrystus jest Bogiem, jest obrazem Boga niewidzialnego. Przeczytajmy werset 19. Gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać. I myślę, że to jest punkt absolutnie wyjściowy do naszych dzisiejszych rozważań i od tego trzeba zacząć, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Jeżeli nie mamy tej podstawy, to nie ma sensu w ogóle iść dalej. Jezus jest Bogiem i Paweł ujmuje to właśnie w sformułowaniu cała pełnia, że cała pełnia zamieszkała w Nim. I właśnie precyzuje to sformułowanie cała pełnia, precyzuje w drugim rozdziale, jak spojrzycie, werset 9. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. I to sformułowanie cała pełnia, ono jest sformułowaniem specyficznym i nie jest przypadkowo użyte przez Pawła w tym miejscu. Paweł używa sformułowania cała pełnia, ponieważ on wie, że w Kolosach była pewna herezja. Byli pewni wyznawcy, którzy wierzyli, że boskie moce i atrybuty zostały rozproszone po całym stworzeniu. I to, co robi Paweł w tym wersecie, to Paweł absolutnie się z tym nie zgadza i on mówi, że nie, cała pełnia boskości jest w Chrystusie. Paweł po prostu bierze te rozproszone moce i autorytety, zwierzchności i władze, wszystkie te stworzenia, rozdziera z nich po prostu te moce i autorytety i wszystkie przypisuje Chrystusowi. On mówi, cała pełnia jest w Chrystusie, nie w stworzeniu. Paweł tak wywyższa Chrystusa i pokazuje, że to jest Chrystus, jest tym Bogiem. On jest jedynym Bogiem. Jak spojrzymy do pierwszego rozdziału, 13 werset. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna. Paweł Jezusa Chrystusa nazywa swoim... Przepraszam, nie Jezusa Chrystusa, nazywa ukochanym Synem Boga. Więc jeżeli Jezus Chrystus jest ukochanym Synem Boga, a wiemy, że w Nim zamieszkała cała pełnia, co to znaczy? To znaczy, że jest jeden Bóg. Jest jeden Bóg w trzech osobach i drugą osobą boską jest Chrystus. To jest jeden Bóg. Ten Bóg to Chrystus. I to, co jest niesamowite i myślę, że potrzebujemy pamiętać o tym każdego dnia, że mamy taką tendencję do tego, że przyjmujemy pewne rzeczy jako oczywiste. Że Jezus Chrystus jest Bogiem, okej, fajnie, spoko, mamy to, ale dobrze jest tak się nad tym zastanowić i tak podumać trochę nad tym, tak pomyśleć, co to znaczy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I ten Jezus Chrystus, będący Bogiem, jest obrazem Boga niewidzialnego, według 15 wersetu. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. I co to znaczy, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga? I tak myślałem sobie nad tym, że to jest po prostu niesamowite, że sam Bóg przyjmuje, jakby On przywdziewa, jak my się ubieramy, jak ja ubieram dzisiaj marynarkę, ubrałem na nabożeństwo, tak Chrystus przywdziewa się w człowieczeństwo, staje się człowiekiem i przyjmuje ciało. Przyjmuje ciało, co jest ludzkie. I my czasami żyjemy z tym po prostu, z taką myślą. Mi się wydaje, że ja czasami śpię po prostu, że takie niesamowite rzeczy czytamy, że Jezus Chrystus przyjął ciało, że sam Bóg stał się człowiekiem. I On to ciało przyjął i przez to, że przyjął to ciało, stał się widzialny. Bóg stał się widzialny dla ludzkości. To znaczy, że można było Go dotknąć. Można było Go zobaczyć, można było z Nim rozmawiać. On przyjął to ciało, On umarł w tym ciele, On zmartwychwstał z tym ciałem, On wstąpił do nieba z tym ciałem, On jest w niebie z tym ciałem i On powróci z tym ciałem. Czy to nie jest niesamowite? Dobrze jest czasami tak właśnie pomyśleć nad tym, że to nie jest my w Kościele, gdy czytamy Ewangelię, my nie zajmujemy się rzeczami normalnymi. To są rzeczy nienormalne, to są rzeczy niesamowite, więc mamy pełną wolność w tym, żeby się móc tym zachwycić, żeby móc to przyjąć i pomyśleć sobie, to jest niesamowite, że sam Bóg tak się uniżył, że stał się człowiekiem. I to jest kolejna niesamowita rzecz, to, że On nie tylko przyjmuje naturę ludzką, ale właśnie przyjmuje to ciało. Że Bóg nieskończony przyjmuje skończone ciało. I Jezus mówi do Filipa, kto mnie widział, widział Ojca. Więc Jezus staje się tym obrazem niewidzialnego Boga. I Bóg, sam Bóg, staje się widzialny dla nas. Więc zatrzymajmy się na chwilkę i zadam takie pytanie. Czy czcisz Jezusa jako Boga? Nie pytam, czy wierzysz w to, że On jest Bogiem. Możesz mieć takie przekonanie, że no Jezus jest Bogiem, tak, Pismo Święte o tym mówi, akceptuję ten fakt. Ale czy czcisz Jezusa Chrystusa jako swojego Boga? Muzułmanie nie, Buddyści nie. Świadkowie Jehowy nie. Hindusi też nie. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, 17 werset, tam jest taki opis, jak 11 po zmartwychwstaniu Chrystusa, Chrystus im się ukazuje i co oni robią? I opisane jest, że oni padają na twarz przed Nim. Oni Go czczą. I pytanie brzmi, czy Ewangelia nazywa ich bałwochwalcami? No nie, bo On jest Bogiem. Więc czy czcisz Jezusa Chrystusa? Czy żyjesz z Jezusem Chrystusem? Czy Mu się poddałeś? Czy uczyniłeś Go swoim Panem? Czy odwróciłeś się od swojego grzechu i powiedziałeś, dla Niego będę żył? Dla Niego, nie dla siebie. Czy twoje życie stało się wtórne wobec woli Jezusa Chrystusa? To znaczy czcić Jezusa Chrystusa, mieć z Nim społeczność, mieć z Nim relacje i mieć nadzieję co do przyszłości. Punkt drugi. Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Werset 15. Przeczytam jeszcze raz. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. I tutaj akurat jest w przekładzie literackim jest napisane, że jest praprzyczyną wszelkiego stworzenia. W innych przekładach, na przykład w przekładzie dosłownym albo w oryginale po grecku jest sformułowanie, że on jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. No i się pojawia ten problem. To jest pytanie. Czyli jeżeli Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, to czy jest stworzeniem? No bo mój brat jest dzieckiem mojej mamy, mojego taty, jest pierworodny, no i jest moim bratem. Więc czy Jezus, jak jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, czy jest stworzeniem? Oczywiście znaleźli się tacy, którzy tak uważali. To się nazywa arianizm, taka herezja, w której Jezus nie jest Bogiem, jest stworzeniem pierworodnym, no takim niby najwyższym i takim wyjątkowym stworzeniem, które Bóg stworzył. Oczywiście to jest absolutna nieprawda. I to się nazywa arianizm. Na przykład dzisiejsi świadkowie Jehowy wyznają to jako podstawę swojej wiary. Natomiast pytanie brzmi, czy ten fragment o tym mówi? Czy ten fragment to sugeruje? No, jak się domyślacie, zapewne nie. I chcę wam przytoczyć. Psalm 89, werset 27 mówi tak. Ja natomiast Jego uczynię pierworodnym i najwyższym pośród królów ziemi. O kim jest tu mowa? Nie o Jezusie. O Dawidzie. Mowa jest o Dawidzie. Więc psalmista mówi, Bóg mówi, że Jego uczynię pierworodnym i najwyższym spośród królów ziemi. Ale czy Dawid był z linii królewskiej? Pytanie brzmi. Czy Dawid był synem króla? Pierworodnym? Nie. Był pasterzem. A jednak z jakiegoś powodu ten psalmista pisze, że Bóg uczyni go pierworodnym pośród królów ziemi. Oczywiście chodzi o to, że Pismo Święte używa pierworództwa jako obrazu. Tak samo w tym psalmie i tak samo w liście do Kolosan Paweł pisząc o tym, że on jest pierworodny, chodzi mi o to, że on ma status pierwszeństwa. I tak samo jak Dawid był najwyższym spośród królów ziemi, był wyjątkowym królem, był królem, którego panowanie umocnił sam Bóg, tak samo Chrystus jest pierworodnym, to znaczy, że on jest, ma pierwszeństwo spośród wszelkiego, jakby nad wszelkim stworzeniem. Że Dawid ma pierwszeństwo nad wszelkimi królami, a Jezus Chrystus ma pierwszeństwo nad wszelkim stworzeniem. Więc Dawid nie jest z królów, a z pasterzy. I tak samo Chrystus nie jest ze stworzenia, jest Bogiem. I obaj mają status pierworodności, chociaż jeden i drugi w stosunku do swojego rodzaju. Więc Chrystus ma pierwszeństwo przed wszelkim stworzeniem, bo jest Bogiem. Punkt trzeci. Wszystko jest stworzone w Chrystusie. Werset 16. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi. To co widzialne i niewidzialne. Trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. niesamowitym faktem, o którym często zapominamy, o którym często mi się zdarzało zapominać, jest to, że Jezus Chrystus, ten, który umarł na krzyżu, ten, który potem zmartwychwstał, On uczestniczył w procesie tworzenia świata. Świat wygląda tak, jak wygląda, bo Chrystus miał swój wkład w to. Nie tylko... Właśnie, jest taki fajny żart, mi się przypomniał. Jest taki żart o sztucznej inteligencji. Ostatnio pewnie słyszeliście dużo, że sztuczna inteligencja weszła na rynek i tak dalej. Ten ChatGPT, ja to się na tym nie znam za bardzo, ale rozwija się cały czas prężnie. Coraz na wyższym poziomie jest ta sztuczna inteligencja. Aż w końcu ci amerykańscy naukowcy, którzy ją tam wymyślili, przychodzą do Pana Boga i mówią mu tak: wiesz co, Panie Boże, my Cię już nie potrzebujemy. My już sami możemy stworzyć tam człowieka. No więc Pan Bóg mówi: no dobra, to pokażcie. No więc sztuczna inteligencja bierze garść piachu w rękę, a Pan Bóg mówi: nie, 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 to jest moje. I właśnie na tym polega ten żart i on nas śmieszy, bo my zapominamy, że Jezus Chrystus stworzył świat. On nie aranżuje materii, tak jak my ludzie, którzy używamy materii i energii, żeby stworzyć coś tam. I myślimy sobie, że jesteśmy tacy wielcy. My jesteśmy nikim w stosunku do Chrystusa, który tworzy materię. On tworzy energię. To Jego słowo sprawiło, że świat zaistniał. On nie aranżuje materii. I myślę, że to jest szczególnie mnie tak dotyka, powiem wam szczerze, muszę się przyznać, bo osobiście jakoś tak, nie wiem, nieczęsto myślałem o tym w ten sposób. Ja mam wrażenie, że ja myślałem o tym w taki sposób, że czasami, że Jezus Chrystus, okej, wiecznie zrodzony z Boga Ojca i odwiecznie istniejący w Trójcy Świętej, ale ten Jezus jakby był zamknięty w szafie, że Ojciec go jest zrodzony, tak? Ojciec go wsadził do szafy i go wyciągnął dopiero jak trzeba było przyjść na świat i urodzić się z dziewicy i zginąć i zmartwychwstać. A okazuje się, że ten Jezus Chrystus nie tylko odwiecznie istnieje z Ojcem, ale oni w tej jedności stworzyli świat. I ten świat, tak jak wygląda, wygląda właśnie tak, bo Chrystus miał wkład w to, jak On istnieje. Cały wszechświat w swojej makroskali, te galaktyki i... nie wiem, co jest nad galaktykami. Wszechświat. Cały wszechświat po prostu w tej makroskali jest wtórny do Chrystusa. I w tej mikroskali tak samo. Ślimaki, nie wiem, mrówki, atom najmniejszy. Cała mikroskala pokazuje, że jest wtórna do odwiecznie istniejącego Chrystusa, który to stworzył. Punkt czwarty. Wszystko istnieje przez Chrystusa. Ustaliliśmy, że Jezus jest Bogiem, że jest pierworodny wobec wszelkiego stworzenia. Ustaliliśmy, że wszystko stworzył i wszystko istnieje również przez Niego. Nie tylko zaistniało, ale podtrzymuje się w swoim trwaniu, w swoim istnieniu właśnie słowem Chrystusa. Nasze istnienie jest w pełni zależne od woli Chrystusa. Sam fakt, że spotykamy się tutaj dzisiaj i rozważamy Boże Słowo. Sam fakt, że jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy, oznacza, że Jezus Chrystus w swoim słowie, w swoim autorytecie, Jego wolą było to, żeby każdy z nas żył i tutaj był. Nasze istnienie jest w pełni zależne od Chrystusa. On nas stworzył, ale On nas podtrzymał przy życiu i podtrzymuje dalej. I tutaj dzisiaj jesteśmy. Każdy oddech, który bierzemy, Chrystus uświęca, bo bez Niego ten oddech byłby niczym. Nic by nam nie dał. To Chrystus sprawia, że ten oddech działa, że On daje nam życie. To Chrystus uświęca pokarm, który przyjmujemy, sprawiając, że ten pokarm nas odżywia. Bez Chrystusa ten pokarm nic by nam nie dał. Czy to nie jest niesamowite? I to jest ciekawe, bo myślę, że jak się tak nad tym zastanowimy, to to brzmi niemalże absurdalnie czasami dla nas, kiedy myślimy o tym, że Jezus Chrystus jest w pełni odpowiedzialny za wszystko. Za istnienie wszechświata, za fizykę, za to, że jeżeli biorę jakiś obiekt i on spada, to się nie dzieje przez to, że grawitacja działa. To się dzieje przez to, że grawitacja działa, bo Chrystus sprawia, żeby ona działała. Tak wielki jest Chrystus. To w Jego rękach jest cała fizyka i to On ją uświęca, żeby wykonała tą pracę, jaką ma wykonać, żeby wykonała swój obowiązek. I muszę przyznać, że czasami mam wrażenie, że my żyjemy jak takie rośliny. Roślina nie wie, kto ją podlewa. Roślina nie wie, kto ją podtrzymuje przy życiu, kto ją pielęgnuje, kto nią dba. Ja też żyję czasami jak roślina. Zapominam o tym, że mój byt, moja obecność w tym świecie jest w pełni zależna od woli Chrystusa. To On powołał mnie do życia, postawił mnie tutaj i jestem tutaj z wami. I jeszcze z innej strony, jak spojrzymy na to, że Chrystus podtrzymuje cały wszechświat swoimi rękami, mocą swojej woli, tak to widzę, to wyobraźcie sobie, że On to wszystko czyni i się nie męczy. Jak to jest możliwe, że On się nie męczy? Bo jest Bogiem. I ja mam na głowie pracę, do pracy czasem pojadę, mam do napisania kazanie na następną niedzielę, okej? Okay? Mam raz na jakiś czas, tak? Mam, nie wiem, co tam jeszcze, no, kilka rzeczy na głowie. I ledwo żyję. I sobie nie wyobrażam, jak ja mam przeżyć kolejny tydzień czasami, bo nie daję rady, bo jestem tak słaby. A Jezus Chrystus nawet się nie męczy. Dla Niego to jest nic. Punkt piąty. Wszystko zostało stworzone dla Chrystusa. Ten sam werset. I pytanie brzmi, co to znaczy, że wszystko było stworzone dla Chrystusa? Bo to tak brzmi trochę, tak nie wiem, że może takiego jakiś zgrzyt powstać w serduszku. I myślę, że podpowiedź jest w 18 wersecie. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. Więc dlaczego wszystko zostało stworzone dla Chrystusa? Żeby Chrystus miał we wszystkim rangę pierwszeństwa. No i no właśnie, możemy czuć taki zgrzyt. Ale dlaczego wszystko dla Chrystusa? Czy to nie jest jakieś egoistyczne? Jak to jest, że Chrystus tworzy wszystko dla Chrystusa? Sam dla siebie. To brzmi jak, no my byśmy tak po ludzku powiedzieli, no egoista, no. Natomiast, żeby odpowiedzieć na to pytanie, pozwolę sobie przytoczyć pewną historię. I to będzie historia mojego życia. Żeby móc zrozumieć istotę tego zgrzytu w sercu. Jeżeli on się pojawia u kogoś, na przykład ludzie, którzy nie zaufali jeszcze Chrystusowi, taki zgrzyt mogą mieć dużo silniejszy niż my. Więc moja historia jest taka. Kiedy byłem mniej więcej w klasie maturalnej, pamiętam, że trafiłem przez przypadek do tego zboru. Znaczy wiem, że przypadków nie ma, tak? Ale trafiłem do tego zboru. I po roku uczęszczania tutaj na nabożeństwa, przyjaźni ze zborownikami i z sympatykami się nawróciłem, ale byłem w klasie maturalnej i życie, i matura, i różne inne kwestie tak przytłoczyły mnie, że nie mogłem po nocach w ogóle spać. I przez to, że nie mogłem spać, zachorowałem na depresję i leczyłem się na depresję właśnie farmakoterapią. I pamiętam, że z tego okresu, który, chwała Panu, minął, pamiętam, że jedną z takich najbardziej doskwierających mi rzeczy w życiu wtedy, taką najbardziej niefajną rzeczą było to dogłębne i takie przeszywające nie opuszczające mnie ani na chwilkę uczucie braku sensu życia. Po prostu nie wiedziałem, po co ja w ogóle istnieję. Po co mnie Bóg stworzył. I będąc nawróconym człowiekiem, będąc nowym stworzeniem w Chrystusie, miałem taką depresję. I nie rozumiałem, po co ja w ogóle istnieję. Byłem wdzięczny Bogu, że mnie zbawił, ale nie rozumiałem, ale po co mnie stworzył. Jaki w tym jest sens? I leczenie na szczęście było skuteczne. Wyzdrowiałem i przez to, że wyzdrowiałem, byłem tak bardzo Bogu wdzięczny za odzyskane zdrowie, że miałem pewien taki pokój w sercu, bo zrozumiałem, że nie muszę tego rozumieć w tym momencie. Że w tym momencie może nie byłem w stanie tego zrozumieć. Okej. Więc Pan Bóg odpowiedział na modlitwy, wyzdrowiałem i ten właśnie fragment, ten fragment, który dzisiaj przerabiamy, to jest fragment, który właśnie zmienił moje życie. Przez ten fragment zrozumiałem, jaki ma sens moje życie. I zrobiło to, to się stało w taki przewrotny sposób, paradoksalnie. Bo w tym fragmencie nie ma napisane, Paweł nie mówi, no słuchajcie, bo sens życia jest taki i go wykłada. Nie. Nie. Istota zgrzytu polegała na tym, że w moim życiu, że w moim życiu nie chodzi o mnie. Po prostu. Że w moim życiu nie chodzi o mnie, tylko chodzi o Chrystusa. Nie chodzi o to, to nie jest moja historia, którą ja piszę, to nie to, co ja dokonam w życiu się liczy, tylko to, co dokona Chrystus. To nie jest moja historia, to jest historia Chrystusa. Tego, jak On stworzył mnie, tego, jak On mnie podtrzymał przy życiu, tego, jak On mnie zbawił, jak mnie zachowa do życia wiecznego. To jest historia Chrystusa, w której ja jestem bohaterem drugoplanowym. Cokolwiek dokonam w życiu, będzie to po prostu niczym w stosunku do tego, co Chrystus dokonał na krzyżu w dziele odkupienia. I dopiero gdy to zrozumiałem, że wszystko jest stworzone przez Chrystusa i dla Chrystusa, zrozumiałem, że w Bożym planie zbawienia, że w Bożym planie stworzenia i zbawienia, które się przeplatają ze sobą, Chrystus jest najważniejszy. I moje życie powinno to odzwierciedlać. Więc dopiero gdy zrozumiałem potrzebę tego, że to Chrystus ma być na pierwszym miejscu, dopiero wtedy zrozumiałem, jaki ma sens moje życie. Sensem mojego życia jest to, że Chrystus stworzył mnie, że Chrystus podtrzymuje mnie. Nie czyni tego, bo chciał. Przepraszam, nie czyni tego, bo potrzebował. On mnie nie potrzebował. Nie stworzył mnie po to, bo byłem mu potrzebny do czegoś. On chciał mnie stworzyć. To jest punkt pierwszy sensu życia. Że Chrystus chciał stworzyć każdego z nas. Drugi punkt to jest to, że w Chrystusie, kiedy jestem nowym stworzeniem, kiedy mam tożsamość w Chrystusie, mam tożsamość dziecka Bożego i nie liczy się to, co już ja osiągnę. Tylko liczy się to, co Chrystus osiągnął dla mnie. I zobaczcie, jak to zdejmuje z nas taki ciężar odpowiedzialności wobec, nie wiem, kogo, świata, naszych potomków, że to my mamy czegoś dokonać, że to my mamy być tym kimś w życiu. To życie wieczne właśnie w Chrystusie i w królestwie z Nim jest sensem naszego życia. Że Chrystus powołuje nas do życia, podtrzymuje nas przy tym życiu. Dlaczego? Bo wszystko jest stworzone przez Niego i dla Niego. My jesteśmy stworzeni dla Niego. Sensem mojego życia jest to, że mam istnieć dla Niego, bo mnie powołał do istnienia. I mnie odkupił i teraz mogę dzielić się Ewangelią ze światem. A teraz przejdźmy do trzech prawd o Chrystusie w stosunku do Kościoła. Najpierw je tego wymienię, żebyśmy tak zanotowali je. Po pierwsze, Chrystus jest głową Kościoła. Po drugie, Chrystus jest pierworodnym jako początek nowego stworzenia, kiedy niszczy śmierć i zmartwychwstaje jako pierwszy z milionów. I po trzecie, Chrystus jest pojednaniem dla świata. Więc punkt pierwszy, werset 18. Chrystus jest głową Kościoła. Przeczytam werset. On też jest głową Kościoła. On jest początkiem pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. To jest niesamowite, że Paweł w tym miejscu używa analogii głowy i ciała. Paweł pokazuje nam, on chce, żebyśmy spojrzeli na skutki tej analogii. Czyli, że popatrzmy na to, na naszą głowę i ciało i zastanówmy się, jakie są ich role w organizmie, żeby zrozumieć naturę i jakby rolę Chrystusa w stosunku do Kościoła. Po pierwsze, głowa troszczy się o ciało. To Chrystus tak samo troszczy się o Kościół. Chrystus, będący głową Kościoła, jest tym, który troszczy się o cały Kościół. Po drugie, głowa ma usta i karmi ciało. To głowa jest odpowiedzialna za przyjmowanie pokarmu, tak tutaj w naszej ludzkiej analogii. Tak Chrystus jest tym, który karmi ciało, czyli karmi swój Kościół i On jest odpowiedzialny za odżywienie tego Kościoła. Po trzecie, głowa ma oczy i uszy, przez co jest stróżem ciała. I tak samo Chrystus jest stróżem swojego Kościoła. I po czwarte, głowa ma mózg, czyli ośrodek woli. I tak samo wola ma być Chrystusa. Jak to powiedzieć bardziej sensownie, że wola Chrystusa ma być nadrzędna. Czyli, że nie nasza wola, tylko wola Chrystusa, bo Chrystus jest głową. I tak. I to, co jest ciekawe, to to, że tej głowie, tak samo jak się mówi, że ktoś jest głową rodziny, pewna chwała przysługuje. Każdej głowie przysługuje chwała. Kiedy ktoś jest głową rodziny, przysługuje mu chwała. I tak samo, kiedy Chrystus jest głową Kościoła, przysługuje mu chwała. I kulminacją tej chwały Chrystusa jest śmierć na krzyżu. To właśnie wtedy niebiosa uwielbiają Pana, bo rozumieją, co się dzieje. Kiedy dochodzi do nich, że Chrystus umiera, a potem zmartwychwstaje. Punkt drugi. Chrystus pierworodny ze zmartwychwstałych, werset 18. Jeszcze raz przeczytam. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. I popatrzmy najpierw na Jezusa z perspektywy Żydów. Jest sobie jakiś człowiek. I ten człowiek naucza różnych rzeczy. Ale między innymi naucza, że On jest Bogiem. Nie mówi tego wprost, bo Jezus nie powiedział nigdy: ja jestem Bogiem. Tylko używa Pisma w taki sposób, żeby pokazać, żeby przypisać pewne boskie fragmenty sobie. Jezus mówi, na przykład w Jana 10 rozdziale, w 30 wersecie, Jezus mówi: ja i Ojciec jesteśmy jedno. Żydzi na to, werset później, napisane jest: jego żydowscy przeciwnicy porwali kamienia, aby go ukamienować. To jest reakcja Żydów na twierdzenie Jezusa, że jest Bogiem. Więc Żydzi są skrajnie zgorszeni postawą Jezusa. To jest najgorsze, co może być. Powiedzieć o sobie, że jest się Bogiem, jeżeli się Bogiem nie jest. To jest bluźnierstwo i po prostu oni są na maksa zgorszeni tym. Więc to jest perspektywa Żydów. A spójrzmy na perspektywę Boga. Co Bóg mówi? Chrzest Jezusa. Kiedy Jezus zostaje ochrzczony, co się dzieje? Niebo się otwiera i słychać z nieba: to jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. O! Ojoj! Żydzi uważają jedno, a Bóg przyznaje się do tego człowieka, który twierdzi te rzeczy. Mamy drugi przykład. Góra Tabor. Na górze Tabor Jezus wchodzi na górę z uczniami, z kilkoma uczniami, nie ze wszystkimi. I nagle doznaje przemienienia, ukazuje się Eliasz i Mojżesz, rozmawiają z nim i tam Piotr chce coś powiedzieć i Bóg mu przerywa i mówi: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Ojoj. Bóg przyznaje się do Jezusa. A on twierdzi takie rzeczy o sobie. I trzecim takim dla mnie niesamowitym faktem jest to, że nie tylko Bóg się przyznaje poprzez te werbalne sposoby, ale gdy Jezus umiera, 3 dni później zmartwychwstaje. I to zmartwychwstanie jest niesamowitym dowodem tego, takim ostatecznym, takim najpotężniejszym, po prostu zdruzgotaniem tych, którzy się z tym nie zgadzają, że Bóg przyznaje się do Jezusa, do wszystkiego, co on o sobie uważa. Bo człowiek ginie i zostaje wskrzeszony przez Boga, on zmartwychwstaje. Czy ten człowiek mógł mieć fałsz na swoich ustach? I właśnie to, co mnie tak fascynuje i to mnie tak zachwyca, to to, że Jezus nie zmartwychwstał po to, żeby powiedzieć: ha, ja zmartwychwstałem, ty nie, ty leż dalej w grobie. Jezus nie jest egoistą, za którego możemy go uważać, kiedy rozważamy ten fragment, że wszystko zostało stworzone dla Niego, kiedy nie rozumiemy, o co w Nim chodzi. Jezus zmartwychwstaje po to, żeby za sobą pociągnąć miliony ludzi do zmartwychwstania. Więc ja nie mam z tym problemu, jeżeli on pierwszy zmartwychwstanie, a ja razem z nim później. Okej, dla mnie to jest super. Więc nie uważam, żeby był egoistą. I miejmy też na uwadze, że Łazarz, który został wskrzeszony, on nie zmartwychwstał, on został wskrzeszony, czyli musiał ponownie umrzeć. I to Chrystus jest pierwszym zmartwychwstałym. I we fragmencie właśnie tutaj jest ciekawa rzecz, że napisane mamy pierwszym zmartwychwstałym w przekładzie literackim, a w przekładzie dosłownym na przykład jest napisane właśnie, że on jest pierworodnym z umarłych. Czyli pierwszym zmartwychwstałym, a to jest to samo, ta sama figura, którą zastosował Paweł chwilę wcześniej. I punkt trzeci. To jest: Chrystus jest pojednaniem dla świata. Werset 20, przeczytajmy. Chociaż przeczytam z 19 razem, żeby to miało jakiś sens, bo tam jest kontynuacja. Gdyż w nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez niego pojednać ze sobą wszystko. Na ziemi i w niebie. Dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez niego na krzyżu. Więc pojednanie świata odbyło się w 2 sposobach. Po pierwsze, Paweł nam pokazuje, że Chrystus musiał zginąć, jego niewinna krew została przelana na krzyżu i ona zmazała wszystkie grzechy wierzących w Chrystusa. A druga sprawa, o której ten fragment akurat nie mówi, ale w 2 rozdziale, w 15 wersecie możemy przeczytać: na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Więc druga sprawa to jest to, że Chrystus, kiedy umiera na krzyżu, to on pokonuje szatana, pokonuje złe moce, wyrzuca je precz i nie mają one już żadnego autorytetu. Nie mają już mocy, dlatego że właśnie rozpoczęło się Boże Królestwo, przybliżyło się. Bo Chrystus poprzez swoją śmierć ogłasza, że rozpoczęło się Jego Królestwo. Jest nowe przymierze. I to Królestwo jest jak takie ziarno, które zamiast kiełkować tak pomału i tak wzrastać, to Królestwo wystrzeliwuje kiedy Chrystus umiera na krzyżu. I poprzez ten triumf Królestwa Chrystusa, poprzez zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, śmierć nie jest w stanie już temu Królestwu Chrystusa zagrozić. Cały czas widzimy działanie tych złych mocy, widzimy ich wpływ na rzeczywistość, aczkolwiek są związane przez Chrystusa i nie zagrażają już Jego Królestwu, które On zainaugurował na krzyżu. Więc podsumowując, ten fragment pokazuje nam jedną chyba najważniejszą kwestię chrześcijaństwa. Że jeżeli Chrystus nie jest wystarczająco wielki, nie jest wystarczająco potężny i ogromny i nie do schowania, nie do pojęcia w naszych umysłach, jeżeli On nie jest tak wielki, to nie jest ten Chrystus, który jest w Piśmie Świętym. I cała nasza wiara jest zagrożona. Jeżeli nie mamy takiego fundamentu, Chrystusa, którego nie możemy pojąć, który jest tak potężny, że nam się w głowach nie mieści, to jesteśmy zagrożeni. To może być coś nie tak z naszą wiarą, z tym, w co my wierzymy w ogóle. Kolejna sprawa jest to, że tak jak powiedziałem wam tą historię moją i morał z niej jest taki, że Chrystus ma być na pierwszym miejscu. Jeżeli Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, to nic nie jest na swoim miejscu. Ale Chrystus na pierwsze miejsce zasługuje. Czasami my sobie możemy myśleć, że to nie jest tak, że my umieszczamy Chrystusa na pierwszym miejscu na siłę. Że On tam nie pasuje. Że to jest taki puzzle, który tak, nie wiem, ma jakieś tam inne te wypustki i nie możemy go tam wcisnąć. To Chrystus jest tym, któremu należy to miejsce pierwsze w naszym życiu i On tam pasuje. A jeżeli nie pasuje, to z naszym wyobrażeniem Chrystusa może być coś nie tak. Kolejna sprawa jest to, że Chrystus jest Bogiem. I Jahwe to Chrystus. Chrystus to Jahwe. Jeżeli Chrystus jest Bogiem, to znaczy, że za nasze grzechy zmarł sam Bóg. Sam Bóg stworzył świat i widział, jak go tworzy. Wiedział, że ludzie zgrzeszą, że ludzie upadną. No bo gdyby nie wiedział, to by nie był wszechwiedzący. I zobaczcie, to jest niesamowite. Chrystus wie, że będzie musiał zginąć za ten świat. Że jeżeli On ten świat stworzy, to będzie musiał za niego zginąć. Będzie musiał swoje własne życie za niego oddać. Będzie musiał cierpieć. On jest Bogiem. Dlaczego Bóg ma cierpieć za swoje stworzenie? A jednak to czyni. Nie zmienia zdania i stwierdza, warto. Dla nich warto. I to właśnie oznacza ten fragment, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co to jest za miłość? Jak bardzo Ojciec kocha nas? No i pieśń mówi, nie można tego zmierzyć, że Syna jedynego dał, by grzesznych ludzi zbawić. Sensem naszego życia jest to i wydaje mi się, że pewnego rodzaju takim wywyższeniem jest to, że Bóg stworzył nas dla siebie. Ja się czuję z tym fantastycznie. Jeżeli Bóg stworzył mnie dla siebie, to znaczy, że On mnie chciał. I tak samo chciał ciebie i wszystkich nas. I my możemy żyć. I sensem naszego życia jest to, że jesteśmy Boży. Że do Boga należymy. Że jesteśmy Jego stworzeniem. I Bóg to stworzenie dodatkowo zbawia. Dlaczego? Bo On chce z tym stworzeniem żyć na wieki. I tak samo jak Chrystus pojednał w sobie naturę boską i ludzką w pełni, co jest w ogóle niesamowite, samo wcielenie Chrystusa w człowieka zapowiada plan. To w Chrystusie pojednała się boskość i ludzkość. Chrystus przyszedł na świat po to, żeby tą boskość i ludzkość pojednać. To znaczy, żeby w ultimatnym, takim ostatecznym sensie, żeby ten świat zginąć, żeby go zbawić i pojednać ostatecznie ludzkość i Boga, czyli samego siebie. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, jeżeli jeszcze nie zaufałeś osobiście Jezusowi Chrystusowi, to chcę cię zachęcić do tego, żebyś rozważył to, kim jest Chrystus. Kim jest Chrystus dla nas i co dokonał na krzyżu. Pomódlmy się.